Rafała Trzaskowskiego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który jako pierwszy zabierze głos.
Dzień dobry Państwu. Docierają do nas same złe informacje dotyczące budżetu. My wszyscy przygotowujemy budżety na kolejny rok. Natomiast przez cały czas decyzjami rządu jest coraz mniej pieniędzy w budżetach samorządów. Coraz mniej pieniędzy w budżetach, które służą mieszkańcom. Tych decyzji było mnóstwo. Decyzje dotyczące obniżek podatków PIT. Dzisiaj kolejne decyzje dotyczące przejścia na ryczałt, które pozbawią samorządy 1,5 miliarda złotych. Jeżeli do tego dołączymy tę bardzo trudną sytuację związaną z epidemią, okazuje się, że budżety samorządów są w bardzo, bardzo trudnym stanie, żeby nie powiedzieć w dramatycznym stanie. I dlatego jesteśmy tutaj razem, bo niezależnie czy mówimy o dużym mieście, czy o małym mieście, czy małej gminie, czy o całym regionie, niestety te wszystkie zmiany, ta sytuacja dotyka nas w sposób szczególny. I oczywiście przełoży się to również na sytuację naszych mieszkańców. Do tego docierają informacje o tym, że rząd chce wetować pieniądze z Unii Europejskiej, co może doprowadzić do tego, że ten wielki program rekonstrukcji po kryzysie nie będzie mógł być inicjowany przez Unię Europejską. To wszystko przełoży się na zapaść, a rządzącym powinno zależeć na tym, żeby dźwigać się z epidemii, żeby wzrost gospodarczy był jak największy. Niestety wszystkie te decyzje, które rząd podejmuje, doprowadzą do tego, że zamiast wychodzenia z recesji spowodowanej epidemią, grozi nam bardzo poważne pogłębienie recesji i niestety przełoży się to na nasze inwestycje.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
Proszę państwa, widzimy jak na naszych oczach rosną koszty funkcjonowania w wielu obszarach, zwłaszcza w ochronie zdrowia. Gdyby nie środki z Unii Europejskiej, które transferujemy do naszych szpitali, mam na myśli szpitale samorządowe i wojewódzkie, i powiatowe, ale też szpitale resortowe, to dzisiaj moglibyśmy mówić o normalnej zapaści w tym obszarze. Na to nakładają się decyzje, które w przyszłym roku znacznie ograniczą dochody również na poziomie województw. Jeśli chodzi o podatek PIT zryczałtowany, to jeśli byśmy za przykład wzięli województwo mazowieckie, to straty będą około 50 milionów. Ale znacznie niebezpieczniejszą kwestią jest tak zwany podatek dochodowy od osób prawnych, tak zwany CIT estoński. Polega to na tym, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne przy obrotach do 100 milionów złotych, jeśli nie będą wypłacały nagrody z zysku, czy nie będą wypłacały zysku, nie będą płaciły podatku dochodowego od osób prawnych. To w konsekwencji w całym kraju będzie owocowało ubytkiem ponad 1,3 mld złotych dla samorządu województw. Dla Mazowsza to oznacza ubytek około 270, może 280 milionów złotych. Bardzo ciężko jest zbudować budżet, jeśli ma się tak dużo niepewności. Jeśli nie wiadomo, jaki będzie wzrost gospodarczy, jaki będzie poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli na to nałożymy tą groźbę zawetowania budżetu i Europejskiego Planu Odbudowy, to przed nami naprawdę groźna sytuacja. Apelujemy do rządu, żeby zamiast rozgrywek politycznych we własnym gronie wziął odpowiedzialność za losy państwa i narodu i nie prowokował takich wydarzeń jak blokowanie unijnego budżetu czy programu odbudowy Europy. I oczywiście mamy nadzieję, że te ustawy w Senacie zostaną poprawione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a głos zabierze pan Artur Kozioł, burmistrz miasta i gminy Wieliczka. Zapraszam.
Dzień dobry państwu. Wiele słów zawsze dobrych. Mówi się o samorządzie i mówi się, że samorząd jest tym wszystkim, co nas otacza. I trudno tego nie zauważyć, bo na dzisiejszej konferencji będziemy wymieniać rzeczy, które samorząd musi sfinansować tak, aby mieszkańcy byli zadowoleni, ale przede wszystkim czuli się, że są u siebie. Nasza konkretna propozycja, którą już złożyliśmy kilka tygodni temu do marszałka Senatu, a dzisiaj chcemy ją złożyć do pana premiera, jest taka. Panie premierze, porozmawiajmy o PIT-cie. Porozmawiajmy o udziale podatku PIT, czyli podatku, który wszyscy płacimy. Chodzi o to, abyśmy mogli jak największy udział zostawić w naszych miejscowościach. Tam, gdzie faktycznie świadczymy te usługi komunalne. Dzisiaj przy każdej złotówce zostawiamy w gminie 39 groszy. Nasza propozycja jest taka, aby to było 49 groszy. Abyśmy mogli tę kwotę przeznaczyć na to, co jest dzisiaj najpilniejsze. Na oświetlenie, na zachowanie czystości, na bezpieczeństwo i tak moglibyśmy wymieniać. Ale co najważniejsze, dzisiaj chcemy powiedzieć, że nasz głos wspólny jest taki, województwa, powiatu i gmin, abyśmy porozmawiali o pieniądzach, bo złożyliśmy wczoraj budżety na 15 listopada, ale nie chcemy, żeby te budżety były jednodniowe. Więc nasz projekt ustawy jest taki, który mówi: panie premierze, porozmawiajmy o podatku PIT. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a głos zabierze teraz pani Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. Zapraszam.
Ze wsparciem mojego zastępcy tutaj. Drodzy Państwo, ja się postaram Państwu wytłumaczyć, na czym ten proces polega, na prostszym przykładzie budżetu domowego. Bo to, o czym mówił przed chwilą burmistrz gminy Wieliczka, ta zmiana w dystrybucji pieniędzy jest tylko zmianą w dystrybucji. My nie chcemy, żeby rząd przeznaczał więcej pieniędzy w skali całego kraju na samorządy. Chcemy po prostu, żeby one były inaczej dystrybuowane. Te 10% zmiany w PIT-cie, one teoretycznie są w różnego rodzaju programach rządowych. Drodzy Państwo, mamy taką tradycyjną rodzinę. Dwójka rodziców, dwoje dzieci, dwie pensje, dwoje dzieci, więc 500 plus razy 2. Dochody tej rodziny wynoszą 6300 zł. Od razu dodam, że mówimy o takim średnim wielkości, średnim małym mieście. Nie mówimy o Warszawie, mówimy o Łomży, Łochowie, Przemyślu, tego typu miejscach. Mamy przykładowe wydatki tej rodziny. Mamy jakiś kredyt, wydatki na żywność, jakieś dodatkowe zajęcia. No to, na co wydają wszystkie polskie rodziny. Budżet się spina, możemy odłożyć 200 zł co miesiąc na wakacje, możemy raz w miesiącu pójść do kina. I w zasadzie wszystko jest dobrze. Tak samo jak w samorządzie. Mamy dochody, planujemy jakieś wydatki. I co się dzieje? Nagle ktoś przychodzi i mówi do mamy: droga mamo, teraz będziesz zarabiać 2200, a do drugiego rodzica mówi, że teraz będzie zarabiał 2300. W efekcie budżet domowy spada do 5500 zł. Znika z niego 800 zł i ten ktoś mówi: ja zabieram te 800 zł na loterię. Co robi rodzina? Rodzina mówi: no okej, mamy mniej pieniędzy, dostosujemy się. Kasujemy samochód, kasujemy różnego rodzaju drobne naprawy w domu, na przykład wymianę telewizora, i kasujemy zajęcia dodatkowe i sport dzieci. I wtedy wchodzi ten ktoś i mówi: ale rodzino, słuchajcie, macie loterię, możecie wypełnić kupon, taki długi, skomplikowany kupon, jak go wypełnicie i wyślecie, to ja w jakiejś bliżej nieokreślonej przestrzeni czasowej wam odpowiem, czy wygraliście, czy nie, i być może jednak na ten samochód będziecie mieli. Jak to się przekłada na samorządy, drodzy Państwo? To są nasze dochody, a to są te ubytki, które nam serwuje państwo. Na przykład kwota wolna od podatku do 26 roku życia, czy procedowana obecnie zmiana w parlamencie tego CIT-u estońskiego, o której mówił pan marszałek. I co my możemy zrobić? Tak jak powiedziałam, drodzy Państwo, te pieniądze w budżecie państwa są. Proponowana, przedstawiona przez burmistrza gminy Wieliczka ustawa to jest kwota około 11 miliardów złotych. Te pieniądze są przeznaczane dla samorządów w postaci takiej loterii. I części składowe tej loterii to jest na przykład najlepiej wszystkim znany Fundusz Dróg Samorządowych. Ponad 3 miliardy złotych. Fundusz Inwestycji Lokalnych, 6 miliardów złotych. Teraz wszyscy, jak tu stoimy, tak sądzę, wypełniliśmy te kupony. Czekamy na rozstrzygnięcie. Nie wiemy kto, nie wiemy gdzie, nie wiemy kiedy, nic nie wiemy. Program Sportowa Polska, 200 milionów. Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, 200 milionów. Bardzo teraz też wszystkim znany projekt pod biało-czerwoną, flagi na maszty pana premiera. Więc również w wielu innych niewymienionych przeze mnie programach te 11 miliardów jest. My nie prosimy rząd o drukowanie pieniędzy, nie prosimy o dawanie nam więcej. Prosimy o dawanie nam teoretycznie tego samego, ale w zrównoważony, stabilny sposób, tak aby mieszkańcy polskich wsi, miast, powiatów i województw mogli planować rozwój swoich wspólnot w sposób spokojny. Dziękuję.
Dziękuję. A głos zabierze teraz pan Mirosław Lech, wójt Korycina. Zapraszam, panie wójcie.
Szanowni państwo, chciałem szczególnie wyraźnym głosem zawołać od gmin wiejskich, ponieważ ten problem szczególnie nas bardzo mocno dotyczy. W Polsce jest 1538 takich gmin jak moja, jak gmina Korycin. Już na początku tego roku ponad 1000 z trudem wiązało koniec z końcem, z trudem dopinało dochody bieżące z wydatkami bieżącymi. I cóż to mówić jeszcze o środkach, które są niezbędnie potrzebne na rozwój, na inwestycje, na przyszłość naszych małych ojczyzn. Rząd od dłuższego czasu mówi, że samorządom rosną dochody. To nieprawda. Rosną ilości pieniędzy, które przepływają przez nasze budżety. Są to przeważnie tak zwane datki socjalne, jak na przykład 500+, które obsługujemy, które dodatkowo jeszcze powodują, że rosną nam wydatki, gdyż te pieniądze trzeba obsłużyć. Mamy w tej chwili kolejny pomysł rządu, tak zwane 500 dla nauczycieli. One zwiększą nam subwencję oświatową. Natomiast tych kilkuset nauczycieli trzeba obsłużyć, trzeba rozliczyć te środki i to też jest nasze zadanie. Za jakiś czas rząd powie, że w trakcie roku subwencja została zwiększona, co będzie oczywiście nieprawdą. Natomiast rosną nam nieustannie wydatki. Wydatki osobowe, wzrost cen materiałów biurowych, usług, wszelkich innych niezbędnych do zakupienia rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania. Chciałem zaapelować do parlamentarzystów, do senatorów, do posłów o to, ażeby odrzucili ten projekt, który jest niezgodny z interesem państwa, niezgodny z interesem naszych mieszkańców. Na wsi mamy szczególne potrzeby. Musimy gonić zapóźnienia cywilizacyjne. To są ogromne potrzeby inwestycyjne w dziedzinie wodociągów, kanalizacji, dróg lokalnych, dróg rolnych, dróg kolonijnych. Szanowni państwo, to są ogromne potrzeby w dziedzinie melioracji, przeróżnych innych działań, które po prostu są niezbędne do lepszej przyszłości naszych mieszkańców. Pozwólcie, ażeby ten budżet, który na przyszły rok dla gminy Korycin jest w takiej wersji, był dwukrotnie grubszy, ponieważ takie są potrzeby nasze, ludzi mieszkających w całej Rzeczypospolitej. I ta dzisiejsza propozycja jest jedną z możliwości bardzo realnych, bardzo konkretnych. Natomiast dla obszarów wiejskich oprócz wzrostu stałych dochodów potrzebne są również określone środki ukierunkowane, ażebyśmy mogli te ogromne potrzeby zabezpieczyć i z taką propozycją myślę, że w przyszłym roku nasze stowarzyszenie wystąpi.
Dziękuję i teraz zabierze głos pan Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Zapraszamy.
Szanowni państwo, na jednym z ostatnich spotkań z samorządowcami, z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami miast, z marszałkami pan premier Morawiecki mówił, że zrekompensuje nam wszystkie ubytki. Tyle warte są jego słowa, co za chwilę przegłosowana w Sejmie ustawa, która pozbawia, a właściwie okrada naszych mieszkańców, naszych wspólnot lokalnych 1,5 miliarda złotych rocznie, co w ciągu 10 lat jest 15 miliardów złotych. Także gdzie jest to prawda? To, co pan premier mówi, czy to, co się dzieje w Sejmie? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że możemy zrobić to, żeby rzadziej jeździły autobusy, żeby było mniej zajęć pozalekcyjnych, że nie było programów zdrowotnych, żebyśmy się nie promowali, bo właściwie po co nam nowi inwestorzy w Polsce. I dlatego my jako samorządowcy chcemy zaprotestować. I taką jedną z form protestów na początek będzie, że 1 grudnia będziemy chcieli wyłączyć częściowo światła blisko urzędów, w parkach, nie w całych miastach, żeby pokazać, co może czekać naszych mieszkańców, co im może zabraknąć w momencie, kiedy rząd dalej będzie nas okradał, nie będzie mówił prawdy, tylko będzie zabierał środki wspólnotom lokalnym. A jak na to nałożymy to, o czym mówił pan prezydent Trzaskowski, pan marszałek Struzik, rozwalenie budżetu unijnego i pozbawienie nas środków inwestycyjnych, to naprawdę Polska pogrąży się niestety w ciemności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do zadawania pytań. Bardzo proszę o pytania w temacie konferencji w pierwszej kolejności, panie Wojtku.
Dzień dobry, Wojciech Kamiński z Polskiej Agencji Prasowej. Pytanie dotyczy...
Bliżej do mikrofonu poprosimy, bo nie słychać.
Pytanie dotyczy pieniędzy. Mówicie państwo, pan prezydent Trzaskowski mówił o tym, że pieniędzy zabraknie w budżecie. Czy pomysłem na... to, żeby uzupełnić ten budżet, jest podnoszenie podatków. Podczas najbliższej sesji Rady Warszawy w czwartek będą procedowane dwa projekty mówiące o podniesieniu podatków. Jeden to są podatki za nieruchomości, a drugi za środki transportu. Ale to ja bym poprosił pana prezydenta Trzaskowskiego o odpowiedź, bo to dotyczy Warszawy.
Dobrze, dobrze. To ja tylko chciałem tylko podkreślić jedną rzecz, że my dzisiaj nie proponujemy żadnych podniesienia podatków. My mówimy tak naprawdę o zwiększeniu udziałów dla gmin w podatkach, które już płacimy. I to chcę po prostu podkreślić. Ale pytanie pana jest konkretne, no bo jeżeli nie możemy zwiększyć tego udziału PIT, to w rzeczywistości musimy szukać innych źródeł sfinansowania. To w każdej gminie, czy to jest burmistrz, czy prezydent, tak naprawdę innej roli nie ma. Jeżeli nie znajdziemy tych pieniędzy w PIT-cie, będziemy musieli je znaleźć w innych dochodach, takich jak na przykład podatek od nieruchomości. Bardzo często mieszkańcy pytają nas o śmieci. No musimy zrekompensować, bo to jest przeważnie usługa, która jest deficytowa, jak to wszyscy przedsiębiorcy mówią. W usłudze deficytowej musi być dopłata. Skąd dopłacać? No musimy szukać, jeżeli nie znajdziemy tego w podatkach, w tych właściwych, musimy szukać w podatkach lokalnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pan... Okej. Okay. Kolejne pytanie poprosimy.
Dzień dobry, Radio RMF, Mariusz Piekarski. Mam pytanie, dlaczego ten PIT ustaliliście państwo na poziomie 49%? Z czego to wynika? Dlaczego o 10%, a nie 55%? I czy to jest utrzymanie tego poziomu za cenę zmniejszenia CIT-u przy podatku estońskim? Czy to ma zrównoważyć ten ubytek? Jak rozumiem, nie, bo tu po jednej stronie mamy 1,5 miliarda, tu 11, tak więc dlaczego akurat te 10%? Dziękuję.
To poprosimy jeszcze raz pana burmistrza gminy Wieliczka.
To jest średnia, dlatego że jak pan dobrze wie, każdy z nas tworzy budżet osobno. Czyli faktycznie wydatki, które dzisiaj wskazujemy, one faktycznie są na poziomie każdej gminy liczone, więc uśredniliśmy sobie swój udział podatku i on tak naprawdę jest wzrostem 25% do podatku istniejącego, czyli do 39% te 25% dokładamy. To jest uśrednienie. Muszę panu powiedzieć, że w rzeczywistości powinniśmy powiedzieć dużo więcej, dlatego że każdy z nas wie, jakie są wydatki po prostu bieżące, ale też znamy po prostu realia budżetu. Pozwoliłem sobie wczoraj jeszcze raz przeglądać cały budżet, który naprawdę wspaniale wygląda, budżet państwa, tylko w rzeczywistości trzeba tak naprawdę zobaczyć, że te miliardy złotych, które tam są, często miliony poprzecinków, trzeba po prostu je dokładnie przeanalizować. Dzisiaj samorządy potrzebują, żeby gdzieś po prostu rząd ograniczył po prostu swoje wydatki i dał na usługi, które są. To jest konieczność. No jeden przykład. Niech pan zauważy na przykład, co się stało z komunikacją miejską dzisiaj w naszych miastach, gdy na przykład weszły te wszystkie obostrzenia. I tak jest ze wszystkim. Więc to jest uśrednienie pewnych rzeczy, ale każdy z nas może wyliczyć dokładnie, ile po prostu w danym budżecie mu po prostu brakuje. To jest nasza dyskusja od ostatnich kilku miesięcy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To poprosimy jeszcze. Pan chce o coś dopytać, rozumiem.
Tak, chciałbym dopytać też o budżet unijny. Czy państwo liczyliście na poziomie swoich gmin, miast czy województwa, czy gdyby doszło do tego weta ostatecznie i budżet w tej kolejnej perspektywie był zablokowany, jakie straty będą na poziomie Warszawy, województwa mazowieckiego, czy Wieliczki albo gminy Izabelin. Czy państwo już przeliczyliście, co to oznacza dla państwa mieszkańców?
Pan marszałek Struzik, zapraszamy.
Proszę państwa, to dzisiaj nie jest do wyliczenia, dlatego że nie mamy przedstawionych jeszcze kopert na województwa. Państwo wiedzą, że do tej pory struktura wydatków funduszy europejskich pochodzących z budżetu wieloletniego była taka, że 60% wydawało państwo przez programy krajowe, a 40% poprzez samorządy regionalne trafiało do różnych beneficjentów. Ale patrząc na dotychczasowe doświadczenia, jak również na fakt, że w programie odbudowy Europy Polska ma otrzymać około 23 miliardów euro w formie dotacji, 33-34 miliardy euro w formie różnych pożyczek czy kredytów, to możemy liczyć dzisiaj straty na poziomie regionalnym na kilkanaście miliardów złotych. Więc o tyle będzie mniej programów, o tyle będzie mniej możliwych programów wsparcia dla gmin, dla powiatów, dla przedsiębiorców, dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Precyzyjnie dzisiaj tego nie można powiedzieć, ale proszę państwa, no rachunek jest prosty. Przez ostatnie 16 lat po zapłaceniu składki Polska na czysto otrzymała 130 miliardów euro. 130 miliardów euro. To jest znacznie więcej niż jednoroczny budżet naszego kraju. I te pieniądze to były pieniądze inwestycyjne. One zostały wprowadzone do polskiej gospodarki, do polskich samorządów, w infrastrukturę, w ośrodki kultury, edukacji i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie osobiście nie wyobrażam sytuacji bez tych pieniędzy w ramach programu odbudowy Polski, czyli tego fragmentu odbudowy Europy, bo proszę państwa, myśmy złożyli do tego programu 5 projektów. Jednym z najważniejszych jest program inwestowania w szpitale. To jest niezbędny program. I on dla Mazowsza to jest około 2 miliardy złotych. Więc jak tych pieniędzy nie będzie, to nie będziemy w stanie tych szpitali przygotować na jesień przyszłego roku i na dalsze etapy. To jest po prostu dramat. Jeżeli do tego dołożymy spadek naszych dochodów własnych, to jesteśmy przed taką wizją, że po zablokowaniu tego budżetu będziemy ledwie egzystowali, ale na pewno nie będziemy inwestowali.
Dziękuję bardzo. Poprosimy o następne pytanie.
Piotr Witkowski, Polsat News. Pytanie do prezydenta Warszawy o kwestię ochrony zdrowia. Warszawa złożyła zapotrzebowanie na 53 respiratory, między innymi do Agencji Rezerw Materiałowych. Otrzymała stan na dzień wczorajszy tylko 2, z czego ponoć tylko jeden sprawny. Czy coś się zmieniło dzisiaj? Czy jesteście w kontakcie z Agencją Rezerw Materiałowych? Czy wiadomo, czy te respiratory kolejne dotrą do Warszawy, czy nie, w jakiej ilości?